Pomysł dojrzewał przez kilkanaście lat. W końcu w 2017 roku się udało. Dzięki dofinansowaniu unijnemu Karolina Gerke-Szyndzielosz, czyli nasz dzisiejszy gość, mogła zakupić pierwsze alpaki, bo o nich właśnie rozmawiamy.
I ten cały jakby proces pozyskania środków unijnych trwał parę miesięcy i gdy wiedziałam, że przystępuję do projektu, gdzieś tam była ta wstępna kwalifikacja, wiedziałam, że powinnam już znaleźć takie hodowle, a byłam nastawiona na to, że kupię je w Polsce, a nie będę sprowadzać za granicę z transportu, więc że powinnam znaleźć już takie hodowle, które wzbudzą moje zaufanie oczywiście, które sobie sprawdzę w międzyczasie, gdzie pojadę osobiście, bo no raczej nie wyobrażam sobie, że kupię tą alpakę
ciemno.
Tak, robię rezerwację przez internet. Chociaż dużo rzeczy kupuję 99%, ale zwierząt jakoś nie. Więc wiedziałam, że po prostu no muszę zrobić jakiś taki bardziej przegląd, tak? Tego, co mamy na rynku. I tutaj powiem tak, tutaj też jest troszeczkę przypadkowości, ponieważ alpaki generalnie się sprzedaje młode w wieku powyżej 6 miesięcy, 6, 7, 8 miesięcy, kiedy są odstawiane od mamy. Więc ten cały jakby proces mojego skończenia etapu finansowania, czyli przygotowania po prostu wybiegów, przygotowania boksów, musiał się zbiec z tym, że ktoś miał w tym czasie do odbioru młode w takim wieku, który mogłam odebrać, tak? Czyli na przykład jeżeli ja wiedziałam, że do grudnia muszę mieć zamknięty cały projekt unijny pod kątem infrastruktury, to dopiero na koniec grudnia mogę przywieźć pierwsze młode. Szukałam już takich hodowli, gdzie widziałam wcześniej zdjęcia, gdzie wiedziałam, że te młode będą do odbioru w takim i takim terminie. No i do tych czterech takich wybranych, które sobie gdzieś tam na trasie, a trasa była taka, że pierwsza hodowla była pod Białym Stokiem, więc nie mała, nie pojechałam do najbliższej hodowli, wiadomo. Więc na trasie gdzieś tam już tak poustawiałam sobie po prostu moją wycieczkę, żeby odwiedzić wszystkie, zobaczyć jak to wygląda, poznać tych ludzi. Później wymieniłam, to też jest taka historia, że wymieniłam chyba 40 maili, to zawsze podkreślam po prostu, że naprawdę kilkustronicowych, po to, żeby po pierwsze pewną wiedzę mieć u siebie, po drugie coś tam przychodziło zawsze mi do głowy w międzyczasie. Chciałam to mieć jakby u siebie także nie będę pytała co 5 minut po prostu co podać, kiedy, w jakim czasie, a kiedy były odrabaczane, a kiedy było to, a ta, albo tamto. I to zawsze się z tego śmieję, że jak już wytrzymali to 40 maili, to ja mówię, to cieszyłam się, że na końcu mi te zwierzęta sprzedadzą. No i faktycznie tutaj jest też taki trochę, taka jest historia, że akurat w hodowli, którą wybrałam, gdzie znalazłam pierwsze dwa osobniki, które jakby no, ujęły mnie, tak? Że wiedziałam, że mi się te alpaki podobają, tak? I wszystko jest okej, poza tym.
A czym pani ujęły? Bo to rozumiem,
wyglądem. W ogóle, wyglądem, tak. Tak. Nie szukałam alpak, które mają, bo alpaki występują w różnych kolorach, nie szukałam specjalnie alpak, chociaż bardzo mi się podobają, takich na przykład stricte czarnych, tak? Ponieważ spotkałam się z opinią i widziałam po pewnych reakcjach dzieci, że może się tak zdarzyć, że na tą czarną taką alpakę dziecko zareagować może negatywnie, nawet ze względu na kolorystykę. Czarna owca, tak? Troszeczkę czarna alpaka. I dlatego szukałam po prostu jakby w innych kolorach i faktycznie w tej ostatniej hodowli, której zdecydowałam się ostatecznie kupić, a też wiedziałam, że chcę kupić alpaki z jednej hodowli wszystkie, to też powiem dlaczego, dlatego, że ja jako osoba, która, pomimo, że miałam jakieś tam kursy skończone, ale tak naprawdę jako laik, trzeba sobie powiedzieć, nie chciałam robić takiej sytuacji, że ja kupię dwie w jednej, tak, na przykład trzy za dwa miesiące kupię w kolejnej, jeżeli coś się będzie działo, tak, wystąpi jakikolwiek problem, a na to trzeba się nastawić, no bo różnie bywa, zupełnie może być niezależne od hodowli, z której wzięłam, to no co dalej, tak, to trzeba też przewidzieć pewne rzeczy, a tak to prowadzę oczywiście według schematu, który i konsultacji, który mam z hodowcą, którego brałam alpaki i no i wiedziałam, że gdyby się coś działo, no to zawsze mogę do tego jednego hodowcy po prostu się zwrócić. No i co się okazało? Jedna z tych alpak, która do mnie przyjechała, okazało się, że ostatecznie, że jest potomkiem alpa, które widziałam w tym artykule, który mnie gdzieś tam zainspirował, bo się zapytałam po prostu zupełnie.
Wracamy do korzeni.
Zapytałam się, skąd mieli pierwsze alpaki i okazało się, że odkupili po prostu je od tych państwa, których gdzieś tam przeczytałam artykuł kilkanaście lat temu.
Czy alpaki też mają każdy osobny, powiedzmy, swój charakter? Czymś się wyróżniają? Pani je rozróżnia na pewno po kolorze, mm-hmm. po wielkości, powiedzmy, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o te charaktery tych zwierząt?
Tak, znaczy, jeżeli chodzi o cechy fizyczne, to każda ma zupełnie inną, jakby mimikę, wyraz, aparycje, pyszczka, to jest... tak, aparycje, budowę. To są takie cechy, na przykład, nie wiem, jedna ma uszy bardzo bardziej zarośnięte wełno, tak, bardziej wydłużony pyszczek albo mniej i tak dalej. Oczywiście kolorystyka, więc to jest, myślę, że jeżeli jest alpak 100 na przykład w stadzie, tak, i one są wszystkie w jednolitej kolorystyce, bo są takie hodowle nastawione na jeden kolor, to hodowca też wie po jakimś czasie po prostu, która jest która, tak, to się da. To może nie wiedzieć ktoś, kto przyjeżdża tam spontanicznie raz na jakiś czas, żeby zobaczyć. Ale też każda ma inne preferencje, to się zgadza. I każda inaczej, znaczy są oczywiście pewne cechy wspólne, tak? To trzeba sobie powiedzieć, że alpaka sama z siebie nie jest tak uwarunkowana, że będzie lgnęła od razu do człowieka, tak? Że jak pójdziemy na przykład do zoo i te alpaki nie są przyzwyczajone do kontaktu takiego bezpośredniego, do dotyku, do chodzenia na kantarku, na smyczy, no to one nie przyjdą, no chyba, że są przyzwyczajone do tego, że faktycznie można je tam karmić, bo to jest mini zoo, tak? Ale w takich dzikich stadach to one nie będą lgnęły do człowieka, tak? Biegły i gdzieś tam szukały tego kontaktu. Do tego trzeba po prostu alpakę przyzwyczaić i każda alpaka będzie miała inne preferencje i inne jakby predyspozycje do tego po prostu, żeby jak ma ten kontakt wyglądać. Generalnie się mówi, że na przykład alpaki nie powinny się łapać za uszy, za czubek głowy, za szyję. Ja mam takie alpaki, które uwielbiają być czochrane i same wkładają tą głowę, gdzie się da pod pachę i do kaptura i generalnie dzieciaki mogą i ona się nie odsuwa, ona to lubi, tak? Ona tego szuka. Są takie, które spokojnie po szyi można na przykład dotykać, a są takie, które generalnie muszą mieć na przykład swój dzień w ogóle, tak? Na jakiś taki kontakt bezpośredni. Generalnie się na przykład alpak nie dotyka z tyłu, tak? Czyli nawet jeżeli ja odczulam, ja sobie na to mogę pozwolić do różnych zabiegów, oczywiście niekiedy jest taka konieczność, na przykład do obcinania paznokci, to nie pozwalam, ponieważ tam są punkty zapachowe i to są takie nefralgiczne miejsca, gdzie na przykład musimy uważać, żeby alpaka, no po pierwsze się nie zestresowała niepotrzebnie, po drugie, żeby nie było tego odruchu, że na przykład mogłaby kopnąć, tak? Nawet jeżeli delikatnie, bo tyłu, tak jak u konia, nie powinno się po prostu gdzieś tam łapać, nie?
Nie kończymy jeszcze rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, wracamy po krótkiej przerwie.